Myślę, że powodem tych ataków na Viktora Orbana i jego rząd jest fakt, że naraził się on bardzo wielu wpływowym środowiskom w Europie, a można powiedzieć, że nawet na świecie. Po pierwsze, naraził się środowiskom bankowym i wielkiej finansjerze, dlatego że kiedy zastał swój kraj, obejmując rządy, zrujnowany przez poprzedników, to postanowił z jednej strony wprowadzić ulgi podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale z drugiej strony postanowił obciążyć kosztami wychodzenia z kryzysu te podmioty gospodarcze, które do tej pory były uprzywilejowane, korzystając z różnego rodzaju ulg, form wakacji podatkowych, jak na przykład sklepy wielkopowierzchniowe, tak zwane hipermarkety, jak sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne, a przede wszystkim banki. I one wszystkie zostały obłożone podatkiem kryzysowym. To wywołało wielki sprzeciw tych międzynarodowych koncernów, finansjery zachodniej. Igor Jankę w Rzeczpospolitej opisywał takie spotkanie wszystkich ambasadorów Europy Zachodniej na Węgrzech, którzy się spotkali razem wspólnie i uradzali, co robić, żeby uderzyć w rząd Viktora Orbana. Drugim takim środowiskiem, którym się naraził, była europejska lewica, zarówno ta stara lewica, jak i nowa lewica. Starej lewicy naraził się tym, że tam przyjęto ustawę o ściganiu zbrodni komunistycznych, o delegalizacji partii komunistycznych, odwołujących się do tej symboliki i tradycji komunistycznej. I do tej pory nie ścigano tam za zbrodnie popełnione po powstaniu w 1956 roku, zbrodnie sądowe, a trzeba sobie uświadomić, że po 1956 roku wydano na Węgrzech więcej wyroków śmierci w majestacie prawa niż przez całe 1000 lat historii Węgier do 1956 roku. I tutaj Orban powiedział, że nie ma amnezji, nie ma amnestii i będą te zbrodnie ścigane, więc tym naraził się tej starej lewicy, a nowej lewicy naraził się tym, że on zaproponował projekt odbudowania państwa na zupełnie nowych podstawach, odwołując się do takich tradycyjnych wartości węgierskich, do chrześcijaństwa. I wyrazem tego była przede wszystkim zmiana konstytucji Węgier. Musimy sobie uświadomić, że obowiązująca jeszcze do zeszłego roku konstytucja pochodziła z roku 1949, a więc z czasów stalinowskich. I okazuje się, że Orban, który likwiduje konstytucję stalinowską z 1949 roku, jest oskarżony o totalitaryzm. I kiedy się prześledzi te publikacje prasowe, to okazuje się, że było tam kilka takich punktów, które budziły największą właściwie wściekłość lewicy. Pierwsze, że konstytucja zaczynała się od słów Boże błogosław Węgrów. Jest to początek hymnu narodowego Węgier. Po drugie, była doceniona rola chrześcijaństwa jako fundamentu państwa węgierskiego. Po trzecie, było stwierdzenie o tym, że państwo musi szczególnie chronić rodzinę i instytucję małżeństwa, która jest rozumiana jako związek mężczyzny i kobiety. I po czwarte, też był zapis o ochronie życia poczętego. Że właściwie życie jest chronione od momentu poczęcia. I to wywołało taką lawinową krytykę Węgier w mediach zachodnich. Poza tym należy zdać sobie sprawę, że Orban odziedziczył kraj w totalnej zapaści gospodarczej, strukturalnej, ustrojowej i w bardzo krótkim czasie przeprowadził 365 ustaw. I niektóre z nich rzeczywiście wzbudziły kontrowersje czy ataki ze strony Brukseli. Przede wszystkim chodziło tu o ustawę medialną. Z tym, że kiedy porównano te zapisy, jakie są w węgierskiej ustawie medialnej, to nie było tam ani jednego zapisu, który by nie obowiązywał w jakimkolwiek innym kraju europejskim. Więc można powiedzieć, że wszystkie zapisy, jakie były w tej ustawie, były już wcześniej wykorzystywane w podobnych tego typu aktach legislacyjnych w innych państwach Europy. I taki spektakularny charakter miało zwłaszcza takie posiedzenie na temat Węgier, jakie miało miejsce 19 stycznia tego roku w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Miano wtedy tam dokonać takiego swoistego sądu nad Węgrami. I co ciekawe, Orban zdecydował się odpowiedzieć na to wyzwanie. Przyjechał tam do Strasburga, wszedł na mównicę i osobiście odpowiadał na wszystkie zarzuty. I kiedy przyszło do konkretów, to okazało się, że właściwie ci główni adwersarze, przewodniczący frakcji socjalistycznej, liberalnej i zielonych, nie mieli właściwie żadnych konkretnych zastrzeżeń. Mówili o tak zwanej atmosferze ogólnej, jaka panuje na Węgrzech, o pewnych nastrojach społecznych, że się źle dzieje. Ale kiedy Orban prosił, żeby podać konkrety, to oni nie potrafili ich sprecyzować. I potem się okazało, że Komisja Europejska miała zarzuty do zaledwie dwóch ustaw. Pierwszy o Narodowym Banku Węgierskim i sposobie powoływania wiceprezesa tego banku, a druga dotyczyła zmniejszenia wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego. Czyli okazało się, że dwie w sumie takie marginalne, no, peryferyjne zupełnie sprawy były w stanie spowodować tak wielką burzę. I to też pokazuje, że właściwie to było tylko pretekstem do tego, żeby uderzyć w Orbana, dlatego że naraził się on kolejnej właściwie wpływowej grupie, poza tą międzynarodową finansjerą i lewicą, czyli eurobiurokratom, dlatego że Orban jakby testuje, na ile można być dzisiaj podmiotowym, suwerennym, niezależnym w Unii Europejskiej. I można powiedzieć, że to jest taki test na podmiotowość w ogóle państw narodowych w Unii Europejskiej. Czy na suwerenność mogą sobie pozwolić tylko wielcy, typu Niemcy i Francja, którzy innych rozstawiają po kątach, czy też mniejsze państwa takie jak Węgry. I ponieważ Orban chciał prowadzić politykę samodzielną, nie oglądając się na te dyrektywy z Brukseli, no to jest teraz przywoływany różnymi narzędziami administracyjnymi, także finansowymi do porządku. I właściwie powinniśmy Orbanowi kibicować, bo jeżeli okaże się, że jego projekt legnie w gruzach, no to pokazuje, że właściwie wszystkie inne państwa naszej części Europy, które nie są tymi wielkimi graczami Unii Europejskiej, jak Berlin czy Paryż, no bo to będą skazane na właściwie słuchanie innych, na wyrzeczenie się swojej polityki podmiotowej. I jest jeszcze jedna grupa, której naraził się Orban. Są to kręgi rosyjskie. O tym się bardzo mało w Polsce mówi. Ja prawie się nie zetknąłem z tym w polskich mediach, ale w zeszłym roku zostali aresztowani za szpiegostwo na rzecz Rosji były minister spraw bezpieczeństwa publicznego w rządzie Viktora Orbana, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Węgier i szef kontrwywiadu. Więc można powiedzieć, że trzy osoby, no, które w strukturach bezpieczeństwa no, plasowały się na samej górze. Oni wszyscy trzej zostali aresztowani właśnie za szpiegostwo na rzecz Moskwy. Orban także wykupił 20-kilka% udziałów akcji węgierskiego koncernu naftowego MOL z rąk Rosjan, które wcześniej sprzedał tam poprzedni rząd Gyurcsánya. I stara się też uniezależnić od dostaw od rosyjskich surowców energetycznych. I w tym celu on nawet próbował wyciągać rękę w kierunku Polski, pamiętając, że jeszcze Kazimierz Marcinkiewicz, kiedy był premierem, jako pierwszy zaproponował tak zwany pakt muszkieterów, czyli taką solidarność energetyczną państw Europy Środkowej. Tylko że wtedy, kiedy Marcinkiewicz to proponował, to akurat na Węgrzech premierem był socjalista Gyurcsány, wobec tego ta propozycja została odrzucona. No teraz mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Na Węgrzech rządzi Orban, on chciałby stworzyć taki pakt energetyczny, żeby uniezależnić się od Rosji, no ale okazuje się, że ta wyciągnięta przez jego ręka w naszym kierunku zawisła w powietrzu, gdyż nie ma tutaj partnera, z którym mógłby on podjąć takie przedsięwzięcie. No i teraz obserwujemy właśnie tą, tą konfrontację, ten atak na Orbana z różnych stron. No, czym to się skończy, to nie wiadomo. Natomiast jedno jest zadziwiające, że Orban cieszy się wielką popularnością społeczną i w tym sporze z tymi elitami europejskimi Węgrzy są po jego stronie i poparcie dla niego wcale nie spada.
Pan był podczas tego marszu 21 stycznia w Budapeszcie?
Znaczy ja nie byłem, ale tego dnia było tam około 500 000 Węgrów. Było to największe po 56 roku zgromadzenie w historii Węgier od czasu tego powstania węgierskiego.
To jest tak jakby 2 miliony Polaków, biorąc pod uwagę potencjał narodowościowy.
No jeżeli tam jest 10 milionów i 500 000 na 10 milionów, no to 5%, prawda?
Tak.
To w Polsce, no tak. Więc to jest ogromna liczba Węgrów. Ja się spotkałem w Polsce z takimi manipulacjami medialnymi, takimi informacjami typu, że Orbanowi spada poparcie, dlatego że w czasie wyborów uzyskał 58% miejsc w parlamencie, a teraz chce na niego głosować tylko 24% ludzi. I to są dane i prawdziwe, i nieprawdziwe, dlatego że są dwa różne kryteria mierzenia poparcia. Jedno, kiedy się oblicza procent tych, którzy idą na wybory, a inne, kiedy oblicza się procent poparcia wśród ogółu. I na przykład, gdyby brać pod uwagę ostatnie wybory parlamentarne w Polsce, to na Platformę Obywatelską głosowało 40% tych, którzy poszli, ale to jest 17% wszystkich ludzi. Tak samo na PiS głosowało 29%, ale to jest 13% wszystkich. Więc na Węgrzech w tej chwili na Orbana głosowałoby 24% wszystkich, ale to tak naprawdę daje 54% tych, którzy by poszli do urn. Tak więc zestawianie cyfr z dwóch porządków zupełnie, z dwóch rodzajów obliczeń, no jest manipulacją. Bo te 24% to się przekłada na 54% realnych głosów w parlamencie. Także zachęcam, żebyśmy trzymali kciuki za Orbana i się modlili za jego sukces.